Dzięki Bogu za książki. To są takie, proszę Państwa, magiczne okienka, przez które w każdej chwili możemy sobie spojrzeć i przenieść się oczywiście w wyobraźni, gdy tylko mamy ochotę i możemy się przenieść dokładnie tam, gdzie zapragniemy. Na przykład do Hiszpanii, a tam może na nas czekać na przykład Bartek Kierzun.
Dzień dobry, czekam, tak, czekam na pytania, z przyjemnością odpowiem, pomacham przez to okno.
Krakowski makaroniarz. Twój pseudonim artystyczny. Twoje książki są znane, lubiane, nagradzane. Italia do zjedzenia, Portugalia do zjedzenia, Stambuł do zjedzenia. Ja wiem, że ty te litanie słyszysz za każdym razem, ale no...
Przyzwyczaiłem się, co wam ci powiedzieć.
Ale trzeba tu oddać ci chwałę, że książki cały czas powstają. No i teraz doszła Hiszpania do zjedzenia, twoja najnowsza książka i dzięki niej wyruszamy właśnie w wielką podróż kulinarną na Półwysep Iberyjski. Bartku, to tak na początek. Mamy zimę, stąd to pytanie. Która pora roku, który sezon w Hiszpanii jest według ciebie tym najfajniejszym, najsmaczniejszym? No,
co mam ci powiedzieć?
No ja,
nie, no właśnie nie każdy. Ja tak naprawdę, wiesz co, no mnie ciągnie na południe z powodu słońca, nie ma się co oszukiwać. Dlatego ja się będę upierać, że lato, mimo że lato w Hiszpanii podczas przygotowywania książki dało mi w kość, bo było to takie lato, którego mam wrażenie najstarsi Hiszpanie nie pamiętają, plus 42 stopnie i to jest ten moment, kiedy oczy zaczynają cię szczypać, ponieważ gałka wysycha, wiesz, nie jesteś w stanie jej nawilżyć mruganiem, po prostu jej oczy cię szczypią od tej temperatury, ale nie da się ukryć, że to było mega przyjemne i sobie oczywiście ja byłem bardzo przezorny. Plan był taki, że nie jedziemy do Andaluzji w ten największy upał, tylko wręcz przeciwnie, kraj Basków, Asturia, Kantabria, Galicja, to był plan. No ale oczywiście, wiesz jak to jest, ja sobie planuję, a rzeczywistość się dzieje, w związku z tym, że był to już czas pandemii, no to okazało się, że niestety nie możemy jechać na północ i musieliśmy pojechać na południe. Zamiast do Santiago de Compostela dojechaliśmy do Kadyksu z Barcelony, co było sporym wyczynem, ale powiem ci, że to lato było absolutnie cudowne i to jest takie moje wspomnienie, wiesz, i ono będzie pielęgnowane, bo ta rozgrzana słońcem Hiszpania, nawet jeżeli omijasz morze, no bo ja niestety musiałem morze ominąć, nie było czasu na intensywne kąpiele ani w morzu, ani w słońcu, tylko po prostu, wiesz.
Praca.
Kierunek Kadyks i wszystko, co po drodze, więc mimo tego, że to nie było właśnie morze, plaża i ta stereotypowa, najbardziej Hiszpania, może dzięki temu, to lato w Hiszpanii tak mi się spodobało, że powiem ci, że jak miałbym wybrać jeden miesiąc albo dwa miesiące,
to
mimo wszystko lipiec-sierpień.
No. Lipiec-sierpień, wakacje. Jesień, rozumiem, zima. Czy w ogóle, a byłeś w ogóle zimą w Hiszpanii?
Wiesz co, byłem.
Byłem zimą
w Hiszpanii, jest bardzo przyjemnie, bo to jest coś zupełnie innego niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. To jest tak naprawdę taki, wiesz, taki ciepły listopad w gruncie rzeczy, jeżeli masz szczęście
i słoneczne, rozumiem.
I nie pada za dużo. Tak, no bo oczywiście, że tam pada, ale to jeszcze pytanie, gdzie oczywiście? Mamy, wiesz, Hiszpania jest ogromna. My myślimy takimi utartymi szlakami, że wiesz, no Barcelona, właśnie Andaluzja, może Madryt, to komuś tam gra gdzieś skojarzeniowo oczywiście, ale wiesz, ja byłem w zimie w Barcelonie, no więc mi się zima w Barcelonie szalenie podobała i zdecydowanie wolę ją niż pluchę na polskiej ulicy, no ale co mam zrobić? No, mieszkam tu póki co, więc znoszę pluchę z godnością, przynajmniej się staram, a tam jednak preferuję te miesiące ciepłe.
To jakim kluczem posługiwałeś się, konstruując książkę, pisząc ją? No, zwłaszcza pracując w trudnych pandemicznych warunkach.
Widzisz, plan był prosty tak naprawdę, bo ja podszedłem bardzo ambitnie do zagadnienia, bo stwierdziłem, że skoro chcę zrobić książkę, która się nazywa Hiszpania do zjedzenia, to plan był taki, żeby dotrzeć do każdego z regionów, znaleźć tam te rzeczy, które są najbardziej atrakcyjne, które są najbardziej, wiesz, fotogeniczne.
Takie the best of zrobić, tak?
Takie hiszpańskie the best of, dokładnie. No i wiesz, i starałem się to robić, mimo tego, że rzeczywistość naprawdę nie współpracowała w ogóle w tym pandemicznym roku, no ale Ale udało się po wielu naprawdę przygodach, przeróżnych, przedziwnych, udało się dotrzeć rzeczywiście do wszystkich regionów, udało się ten materiał zebrać. A wiesz, a plan się rodził tak naprawdę nawet w podróży na bieżąco, bo to jest tak, że no właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, plan swoją drogą, rzeczywistość swoją i jak słyszysz, że musisz gdzieś pojechać, bo tam musisz coś zjeść, bo tam musisz coś zobaczyć, to modyfikujesz ten plan na bieżąco. Wiesz, ja miałem, jak kiedy byłem w kraju Basków, to naprawdę miałem skojarzenia takie, że Bilbao to jest Muzeum Guggenheima i w gruncie rzeczy po co tam więcej siedzieć, a wiesz, a zostałem tam dłużej, bo Bilbao mnie urzekło po prostu. To jest cudowne miasto, w którym z chęcią spędziłbym dłużej więcej czasu, bo jest cudne po prostu. Jest, wiesz, ono jest totalnie znowu dalekie od stereotypu tego, że wiesz, my myślimy kraj Basków, brzydka pogoda pada, wiesz, opowiem ten dowcip, będzie króciutki, co myśli Bask o lecie. Bask o lecie myśli, że to jego ulubiony dzień w roku, więc niech to pokaże, że Hiszpania to nie tylko to słońce, ale wiesz, ale właśnie, to Bilbao jest totalnie dalekie od tego stereotypu hiszpańskiego i jeszcze w dodatku jest bardzo dalekie od własnego swojego stereotypu.
Ja jeszcze dodam, przerwę ci a propos dykteryjek. Ja pamiętam swój pobyt w Bilbao i ku mojemu zaskoczeniu byliśmy samochodem, parkometry. One są tylko w ich języku opisane. Naprawdę. Nie ma hiszpańskiego, nie ma żadnego innego języka. Tylko po ich. Więc na czuja. Na czuja.
Ale się wszystko się da, prawda? Jak się chce,
ale
to się da.
No ale to też takie zaskoczenie.
Tak, na tym polega podróż. Więc wiesz, mi chodziło bardziej o to, żeby jakby Bilbao jest też odległo od tego stereotypu takiego, że mamy, wiesz, michelinowscy szefowie kuchni, drogo i tak dalej, i tak dalej. Oprócz michelinowskich szefów kuchni są super fajne, tanie bary, w których zjesz świetne pinchos, napijesz się doskonałej riochy, no bo do riochy z kraju Basków niedaleko, więc czego chcieć więcej? No.
Żyć, nie umierać.
Dokładnie. Mhm.
A na ile Hiszpania jest takim jednorodnym kulinarnie krajem?
Czy, w ogóle nie jest.
Czy to jest... Czy Hiszpanie mają takie poczucie własnej takiej tożsamości kulinarnej jako kraj?
Słuchaj,
czy
właśnie,
to są właśnie te regiony?
Tak i nie. Raczej taki, właśnie. Raczej to jest przywiązanie do tradycji regionalnej, do wiesz, no jakby nie darmo mówimy o tym, że wiesz, że Baskowie chcieli niepodległości, dostali sporą suwerenność w obrębie Hiszpanii, ale jednak tam się ciągle jest to, że najpierw jest się Baskiem, dopiero potem jest się częścią tak naprawdę hiszpańskiego narodu. Ja celowo nie powiedziałem hiszpańskiego narodu, a nie użyłem sformułowania Hiszpanem. I to samo mają Katalończycy. Przecież wiesz, no te wszystkie doniesienia, o których słyszeliśmy przez ostatni czas, one się nie biorą znikąd. To jest opowieść o tym, że jakby ich duma jest zdecydowanie nakierowana na to, że oni są Katalończykami, a nie na to, że oni są Hiszpanami. Ta wojna między Madrytem a Barceloną to nie tylko wojna między klubami sportowymi, lewicowością i prawicowością, wiesz...
Warszawą, a Krakowem.
Tak, dokładnie. Tylko tam się to zasadza dużo bardziej, ale do tego dochodzi to, że jak zapytasz kogokolwiek w Hiszpanii, która kuchnia jest najlepsza, to ci od razu powiedzą, zmarszu, hiszpańska.
Hiszpańska.
No i dlatego mówię, że tak i nie, no bo są te rzeczy, które oczywiście przedostały się, wyskoczyły poza granice regionów. Słynna katalońska kanapka z pomidorem, która jest, wiesz, tym najbardziej takim powszechnym śniadaniem letnim, czyli grzanka, czosnek, oliwa, bardzo drobno pocięty, odsączony pomidor. Wiesz, ja to jadłem w Andaluzji, jadłem to w Katalonii, jadłem to w Walencji, wszędzie po drodze tak naprawdę w zasadzie od Barcelony do Kadyksu właśnie, bo było lato, pomidory były świetne i to jest coś, co przekroczyło granice regionu.
Jest powszechne.
Patatas bravas również, tortilla de patatas również.
Ziemniaki.
Ziemniaki
to jest takie warzywo, które łączy wszystkich.
Łączy z bardzo prostego powodu. Było tanie, łatwo dostępne i wiesz, i uratowało, powiem brzydko, nie jeden tyłek w Europie tak naprawdę, no bo wiesz, ziemniaki pozwoliły zażegnać rzeczywiście widmo głodu i dzięki temu mam wrażenie, niezależnie od tego, z którym narodem nie pogadasz, to okaże się, że oni wymyślili tyle sposobów na ziemniaki, że...
Ale to prawda. No bo zobacz, jedziesz do każdego z krajów na naszym kontynencie i no, wydaje ci się, czym może cię jeszcze ziemniak zaskoczyć?
Może.
A
może,
tu może. Tak, no a który ziemniak w Hiszpanii cię zaskoczył?
No wiesz co, powiem ci, że... tortilla z ziemniakami
no.
o godzinie 8:30 rano, myślisz sobie, to jest dość szalony pomysł, żeby jeść ziemniaki na śniadanie, jeszcze w dodatku wymieszane z jajkami. Już jakby, oczywiście sama jajecznica, sam omlet, ale już dodatek ziemniaków w środek trochę bruździ, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że te ziemniaki są usmażone w głębokim tłuszczu. To nie jest żadna historia o ziemniaczkach gotowanych. Ja tutaj wszystkich, którzy myślą w ten sposób, muszę od razu wyprowadzić z błędu, to jest ziemniak ugotowany, ale w oliwie z oliwek, więc powiedziałem w oliwie z oliwek. Ach, niedobrze. W oliwie, czyli w oleju z oliwek. W każdym razie, ten ziemniak jest tłusty jak 150 oczywiście. W związku z tym jeszcze te jajeczka do tego i to wszystko, wiesz, jeszcze podsmażone na oliwie.
Jest dobry podkład taki na cały dzień. Ale...
Tak, ale powiem ci, że pierwszy raz pomyślałem sobie, raczej na kolację. Za drugim razem stwierdziłem, skoro on je i ona je i oni jedzą, to ja też mogę. No i się okazało, że to działa. Tylko naprawdę, jedna przestroga, nie zamawiajcie do tego kawy. Połączenie ziemniaków z kawą jest dość okropne jednak i do tego nie namawiam, ale sok pomarańczowy, a kawa po śniadaniu i wtedy jest idealnie.
To tak a propos płynów. Słuchaj, jakie miejsce obecnie w kuchni hiszpańskiej zajmuje alkohol? Bo czytałam, że nowe pokolenie, młodzi ludzie od tej tradycji wina raczej odchodzą i stawiają na mocniejsze, na gin. Co z tym winem hiszpańskim słynnym?
Słuchaj, powiem ci tak, moim zdaniem wino ma się dobrze. Z mojej perspektywy osoby, która jednak skłania się ku winu, wszystko jest jak w najlepszym porządku. Ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli spojrzysz na to, co się dzieje na kawiarnianych, restauracyjnych stolikach w ciągu dnia, to raczej piwo. I to właśnie z kolei też było dla mnie takie, wiesz, uderzające, że myślę, że gdybym w Polsce usiadł o 9 rano w kawiarni i zamówił sobie powiedzmy pinchos z kaszanką i kozim serem i do tego szklaneczkę piwa, to podejrzewam, że wiesz, zostałbym bardzo szybko objechany z góry na dół i zostałbym oceniony dość jednoznacznie. A tamto piwo jest obecne w ciągu dnia jak najbardziej, tak, to nie jest traktowane w żaden sposób jako coś złego. Piwo się pije po prostu również do śniadania. Oczywiście nie mówię o szklance pół litra, tylko mówię o małej szklaneczce piwa, którą, wiesz, wychylasz do śniadania jako napój i tyle. A wieczorem rzeczywiście, jakbym miał powiedzieć, to rzeczywiście chyba więcej trunków mocnych. Tak, ale to znowu nie jest hiszpańska droga. Wiesz, to samo się dzieje we Francji, to samo dzieje się we Włoszech. Mam wrażenie, że jeżeli rozmawiamy o średnim wieku, powiedzmy tam w okolicach 25 roku życia, to rzeczywiście łatwiej jest zauważyć kogoś z koktajlem w dłoni niż z kieliszkiem wina. To też jest, podejrzewam, tylko i wyłącznie kwestia, wiesz...
Trendów mody.
Tak, to się pewnie zmieni, to się pewnie, wiesz, będzie się kręciło tak, jak się ziemia kręci. No wiesz, no nie darmo jeszcze parę lat temu, wiesz, dobra, umówmy się, 15 lat temu Rioja na wszystkich, wiesz, możliwych konkursach najlepsze wino świata, potem już po parkerze Rioja, znowu ta mocna beczka, bla, 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 wiesz, i nikt nie chce, wszyscy chcą lekkich, zwiewnych win, no i wiesz, Rioja troszkę zrobiła taką rewolucję u siebie, zmieniła reguły apelacyjne i wróciła, wiesz, dość triumfalnie, jest znowu winem wszechobecnym i w czerwieni, i w bieli. I można ją świetnie wykorzystać w kuchni, bo a propos ziemniaków.
No właśnie.
To trudno mnie zatrzymać. Jak już się rozkręcę, to trudno mnie zatrzymać.
Ziemniaki.
Słuchaj, ziemniaki, cebula, papryka, duszone w białym winie z Riochy. Słuchaj, to jest coś absolutnie wspaniałego. Danie z Riochy, z regionu La Rioja, absolutnie fantastyczne. Na taką pogodę jak teraz gorąco polecam. To nie muszą być młode ziemniaki, bo ja to gotowałem z młodych ziemniaków, bo one super ładnie na zdjęciach wyglądają. Tak. No nie ma się co oszukiwać, ale wiesz, ziemniaki, papryka, cebula i białe wino. I do tego oczywiście troszkę wędzonej papryki, trochę papryki słodkiej w proszku po prostu. Sól. I dostajesz naprawdę kulinarny poemat prosto z północnej Hiszpanii.
Byłeś w Asturii, bo wiem, że byłeś.
Byłem.
Cydry. To jest
Byłem,
dopiero.
Tak. Nie odważyłem się nalać sobie cydru sam. Oczywiście zamówiłem sobie tam cydr. Oczywiście widziałem cały ten spektakl nalewania. I to jest tam rzeczywiście napój, który jest bardziej obecny niż inne. Że tak to określę, bo wiesz co, spędziłem dość sporo czasu na jednym z placów miejskich w Oviedo i przypatrywałem się, wiesz, właśnie co się będzie działo, co się będzie zamawiało i rzeczywiście i młodzi, i starzy sięgają po cydr, sięgają po niego chętnie i znowu to jest super fajne, bo to jest jednak opowieść o tym, że Widzisz, ta tradycja, która jest gdzieś nawet podskórnie, gdzieś tam wyczuwana, ona jest im bliska, oni są jej wierni. Ja bardzo to lubię, a już powiedziałam o tym spektaklu nalewania, więc może wyjaśnię, o co chodzi. Cydr z Asturii nie jest cydrem musującym sam sobie i trzeba go napowietrzyć, trzeba go zmusować. I robi się to w ten sposób, że szklankę stawia się przy pięcie i przez ramię leje się cydr do szklanki. To rzeczywiście jest wyczyn. Bardzo często są do tego potrzebne takie specjalne buty na takim obcasie, żeby jednak nie wlać sobie zbyt dużo do buta, bo na pewno nie da się wyjść z tego pojedynku absolutnie na sucho, choć być może są tacy mistrzowie, którzy potrafią.
Zwłaszcza tak. W Asturii.
Ale widziałem to właśnie nalewanie. Oczywiście trochę się tam rozlało na ziemię, ale potem rzeczywiście wszyscy chwycili za te szklanki, wznieśli toast i napili się asturyjskiego cydru. Ale Asturia znowu, te jabłka, które tam są, to znowu nie wzięły się znikąd. To znowu jest opowieść o długiej historii, długim trwaniu, o tym, że przybyli tam Celtowie, dla których te jabłonie były świętymi drzewami, więc rozpowszechnili uprawę jabłek, efektem jest cydr, no i szarlotki. To jest znowu taka, wiesz,
właśnie,
jak to, szarlotka? Szarlotka w Hiszpanii? No. Jak najbardziej, słuchaj, super, super fajne ciasto, kruche, do tego krem i na to jabłka. Świetna sprawa.
Bartku, wkrótce święta. No, w Polsce to czas ważny, prawda? Wiesz, coroczne boje. Wyższość grzybowej, nadbarszcze, śledź taki, czy wege śledź, niby śledź i tak dalej, i tak dalej. Czy tego typu spory kulinarne zauważyłeś, że są w Hiszpanii? Takie właśnie około świąteczne, bo o świętach chciałam
wiesz,
poprosić, żebyś powiedział.
Sporów nie zauważyłem, ale jest tam kilka fajnych takich tradycji związanych właśnie z tym okresem świąteczno-noworocznym. Mój ulubiony, słuchaj, to jest 12 z ostatnich sekund roku. Mm-hmm. Powinnaś mieć tego dnia przygotowane na te 12 sekund 12 winnych gron. Mhm. I w każdej sekundzie z tych ostatnich 12 zjeść jedno, co zapewnia ci powodzenie na kolejnych 12 miesięcy kolejnego roku, który lada moment się zacznie. Hiszpanie mają w ogóle, mam takie wrażenie, że te święta to jest dobry pretekst do zabawy, do jedzenia, w zasadzie do wszystkiego. Oni się zaczynają bawić troszeczkę wcześniej niż my, no bo u nas jednak tą granicą jest 24, u nich granicą jest 22, bo wtedy zaczyna się najważniejsza rzecz związana z grudniem w Hiszpanii. Ja mam wrażenie, że tam nawet, wiesz, nawet Boże Narodzenie jest mniej ważne niż loteria bożonarodzeniowa.
No tak.
To jest, wiesz, to jest naprawdę
agencje
wydarzenie.
Agencje tak. Informacyjne, światowe zawsze o wyniku
no właśnie,
donoszą.
Wiesz, i rzeczywiście w tym uczestniczą wszyscy obywatele w zasadzie hiszpańscy. Wszyscy mają losy, które kupują wcześniej i potem czekają, co się wydarzy. Oglądają telewizję i właśnie czekają, czy ich, czy nie ich los i kto, do kogo się szczęście uśmiechnie w tym roku, więc ta atmosfera takiego, wiesz, takiego oczekiwania przez cały grudzień tak naprawdę, wiesz, jest taka spiętrzona właśnie 22, 23, no bo loteria. Potem Wigilia, do której wszyscy siadają, to jest ciekawe, wiesz, bo...
A jak ten stół właśnie wigilijny wygląda w ogóle?
Suto i mięśnie. Nie musi być, słuchaj, wcale rybnie, to nie jest wcale postna uczta, to jest porządne jedzenie.
Inna tradycja.
Tak, inna tradycja, nikt się nie przejmuje żadnymi zakazami. Więc suto zastawiony stół, cała rodzina. Wcześniej możesz skoczyć na koktajl, albo wino, albo piwo z przyjaciółmi, ale potem obowiązkowo do domu. Msza, pasterka, ale nazywa się, słuchaj, żeby się było zabawnie, ona się chyba nazywa msza koguta, misa de gallo. Potem, słuchaj, te dwa dni, parę, no dwa, 25, 26, takie, żeby odpocząć, te wtedy też prezenty, bo podczas Wigilii to raczej coś małego, tak naprawdę ten główny trzon prezentowy jest jednak 25 i 28 grudnia, najdziwniejszy z naszej perspektywy zwyczaj bożonarodzeniowy hiszpański, czyli coś na kształt prima aprilisu. Słuchaj, Hiszpanie robią sobie tego dnia żarty, okłamują się, również
wszystko.
W telewizji zobaczysz dziwne rzeczy, no ale Jak skojarzysz, który dzień tygodnia właśnie mamy, jaki dzień miesiąca właśnie mamy, to kiwasz głową ze zrozumieniem, że tak, to kolejny dowcip, który ktoś usiłuje ci wyciąć.
Czyli Hiszpanie są takim narodem, czy ludźmi, którzy uwielbiają świętować.
Tak, no wiesz, tym największym z mojej perspektywy, wiesz, tej osoby, która trochę się z tą Hiszpanią pozmagała przez ostatnie miesiące, no jest jednak Semana Santa, Wielki Tydzień, kiedy rzeczywiście, wiesz, w większości miast Andaluzji będą kroczyły te procesje takimi, wiesz, z panami w kapturach, to ja naprawdę się śmiałem, że to tutaj wygląda jak Ku Klux Klan mniej więcej. Łącznie z tym, że bardzo często w różnych miasteczkach na południu Hiszpanii spotkasz nawet pomniki. One są 1:1 w rozmiarze. Oczywiście figury są zrobione pewnie z jakiegoś brązu, no jakiegoś tajemniczego stopu metalu. I one również przedstawiają tych zakapturzonych panów sobie, którzy, wiesz, ciągną za sobą dziecko na przykład. Mm-hmm. I to naprawdę robi takie wrażenie, mocne, bym powiedział, bo jednak, wiesz, ja nie lubię zakapturzonych panów, umówmy się. We mnie to nie wywołuje poczucia
pozytywnych emocji.
Tak, ani pozytywnych emocji, ani poczucia bezpieczeństwa, więc zdecydowanie, wiesz, sam mrugam do siebie okiem, że muszę przejść przez to, ale rzeczywiście ta Semana Santa jest takim... A potem tak naprawdę, wiesz, cały rok jest pretekstem do różnego rodzaju fiest i zabaw i one są najróżniejsze, mają naprawdę przeróżne powody, jeszcze dziwniejsze obchody. O tym powstała książka w ogóle, słuchaj, chyba krakowskiej autorki, żeby było zabawniej, która się nazywa Pył z Landrynek. I to jest przejazd przez hiszpańskie świętowanie, przejazd przez hiszpańskie fiesty w różnych miastach, w różnych porach roku, bo tam nie ma znaczenia, wiesz, jaka jest pogoda, jest, jak już się trzeba pocieszyć.
Po prostu świętujemy.
Tak, to świętujemy. Ale żeby wrócić jeszcze, bo wiesz, padło Semana Santa, czyli Wielki Tydzień, no to mam jeszcze takie, wiesz, taką opowieść związaną z wypiekiem, który nazywa się Mona di Pasqua. I to jest taki, wiesz, kołacz z drożdżowego ciasta, w który są wbite jajka całe. I on się piecze, te mone, razem z tymi surowymi jajkami. One się muszą upiec. I potem tak naprawdę masz w zasadzie gotowy posiłek, no bo masz bułkę, masz jajko ugotowane na twardo do tego, no i zjadasz jedno z drugim, a znowu stoi za tym super fajna historia, bo to jest opowieść o bardzo starej tradycji jeszcze z czasów muzułmańskich w Hiszpanii, kiedy kończył się rok agrarny i był ten moment, wiesz, taki nasz 11 listopada mniej więcej, kiedy kończył się rok agrarny, kiedy przychodził ten moment, kiedy ludzie uprawiający ziemię podpisywali nowe umowy z właścicielami ziemi na kolejny rok, to przychodzili właśnie, wiesz, przychodzili z tym ciastem w darze. I taki był zwyczaj. I wiesz, i cudne jest to, jak to się przekształcało przez kolejne stulecia. No i teraz mamy ciasto, które nazywa się Mona di Pasqua, czyli ewidentnie ciasto o rodowodzie, wiesz, już dzisiaj wielkanocnym. Wiesz, a ja się śmiałem, że tak naprawdę jak się właśnie zna troszeczkę opowieść o basenie Morza Śródziemnego i wiesz, i zajrzało się tu i ówdzie.
To wszystko się łączy.
To wszystko się łączy, bo się okazuje, że w Neapolu zjesz bardzo podobne ciasto, tylko że oni, słuchaj, dodatkowo te jajka mocują takimi paseczkami ciasta na krzyż.
Taką krateczkę.
Tak, takimi doklejonymi, żeby one przez przypadek z ciasta drożdżowego nie wypadły. I wiesz, ja bardzo szybko dodałem tutaj 2:2, no bo skoro Królestwo Obojga Sycylii, czyli to wszystko, co na południe w zasadzie od Rzymu, czyli właśnie Neapol, Sycylia, Kalabria, Bazylikata, to wszystko było częścią Królestwa Hiszpanii. I myślę, że to wówczas doszło do tego takiego cudnego wymieszania, że ciasto przepłynęło z Andaluzji do Kampanii włoskiej i zostało, wiesz, po jakimś czasie zostało potraktowane jak własne i dzisiaj Włosi również się nim cieszą, a żeby pokazać jeszcze jedno takie miejsce, gdzie doszło do takiej cudnej zamiany, słuchaj, i przepływu kulinarnych trendów, no to przecież jedno z głównych dań, takich gotowanych właśnie zimą na ulicy w Prowansji, jest paella.
No tak.
No dlaczego? No dlatego, że było blisko. Wystarczyło się przedostać kawałkiem morza i wiesz, przeniósł się pomysł na przygotowanie prostego dania z ryżu, bo kiedyś paella nie była żadnym wyrafinowanym przysmakiem dla turystów, tylko była prostym jedzeniem rolników uprawiających ryżowe
pola. To jest najlepsze. Ale o tych ciastach tak. Ja jeszcze chciałabym jednak, żebyś... Ja wiem, o wszystkich się nie da, w ogóle o wszystkim się nie da niestety opowiedzieć, cóż zrobić. Takie, twoim zdaniem, absolutnie fenomenalne ciasto hiszpańskie, które trzeba spróbować, które być może nawet można by było samemu zrobić.
Można zrobić samemu, słuchaj, bez najmniejszego problemu. Przepis jest w książce, tak. Ciasteczka, które nazywają się Alfajores. I ja mam, słuchaj, ja mam z nimi stosunek emocjonalny głęboko, przyznaję szczerze, z wielu powodów. Głównym oczywiście jest to, że one są super smaczne, mm-hmm. bo to jakby wiesz, to jest jednak najważniejsza historia w jedzeniu, bo rozmawiamy o, albo inaczej, staramy się przynajmniej rozmawiać o jedzeniu, więc są pyszne, ale Hiszpania, wiesz, od 1492 roku do dzisiaj tak naprawdę minęło, no umówmy się, troszeczkę więcej niż 500 lat, ale wcześniej przez 800 lat Hiszpania była tak naprawdę w sporej części pod panowaniem arabskim. I oni dość dużo tego swojego dziedzictwa kulinarnego w Hiszpanii zostawili. I moim zdaniem super fajnie jest podróżować po Hiszpanii i się temu przeglądać, wiesz, i zaglądać, i sprawdzać, jak to się przekształciło, jak bardzo się zmieniało, jak bardzo Hiszpanie są dzisiaj dumni z paeli, bez której by nie było, gdyby nie Arabowie, którzy przynieśli ze sobą ryż na Półwysep Iberyjski. Ale razem z Arabami pojawiły się też suche ciasteczka, bo one, najstarsza receptura jest zanotowana na nie, pochodzi gdzieś z X wieku, X-XI. Ja wpadłem w te ciastka jak śliwka w kompot, że tak powiem, z bardzo prostego powodu, słuchaj, bo po pierwsze, nie ma w nich cukru, 1:1.
Świetne.
Co nie znaczy wcale, że nie są słodkie. Mhm. Ale nie ma w nich cukru. Słuchaj, druga rzecz. Nie ma żadnego spulchniacza, ani sody, ani proszku do pieczenia, ani drożdży. I wiesz, jak ja widzę taki przepis, to ja od razu mam w głowie, wiesz, mi się włącza. To musi być coś starego. To musi być naprawdę coś oryginalnego. O długiej historii właśnie. I słuchaj, no i teraz szybko opowiem, co jest w środku. Mąka migdałowa, trochę mąki zwykłej. Żeby ciasto było słodkie, miód oraz melasa z daktyli, no bo jasnym jest, że cukier był drogi, nie każdego było na to stać, w dodatku do pewnego momentu w ogóle go w Europie nie było, mimo że w Indiach cukier był dużo, dużo wcześniej, to jednak zanim on tutaj dotarł i nie był traktowany jak lekarstwo, bo długo był, to zanim do tego doszło, to trzeba było jakoś sobie radzić ze słodzeniem, więc słodzono melasami. Więc masz cukier, nie masz cukru, tylko masz właśnie melasę i miód, do tego mąkę migdałową, mąkę zwykłą i teraz uwaga, kardamon, cynamon, goździki. I teraz najważniejsza rzecz, pokrojone drobno suszone figi, pokrojone drobno rodzynki i pokrojone drobno daktyle. I z tego wszystkiego i masło. I z tego wszystkiego zagniatasz kruche ciasto, formujesz je w takie cygara, króciutko pieczesz, bo jest mąka migdałowa, czyli nie można się nad tym znęcać piekarnikiem nie wiadomo jak długo. One dzięki temu są cudownie migdałowe, cudownie przyprawione. Słuchaj, pierniki to jest przy tym po prostu
nic.
Tak, małe miki, chciałbym powiedzieć. Słuchaj, więc tak. I do tego jeszcze te owoce. No i do tego wszystkiego to, że nawet jeżeli ktoś mówi, o, ja nie jem słodyczy, oj, cukier, nie, to ty mówisz, ależ, przecież tam nie ma żadnego cukru, tam tylko melasa. Więc wiesz, a melasy są zdrowe, no więc miód też jest zdrowy, więc ja jestem, wiesz, jestem po stronie tych ciastek całym sercem. Są naprawdę przepyszne. I myślę, że trzeba ich spróbować. No.
I co najważniejsze, można je samemu zrobić.
Tak, bo są super proste do zrobienia. I to też jest właśnie fajne, bo wiesz, możesz je podlać wermutem, bo tam będzie trochę zasucho w tej misce, więc możesz je podlać wermutem, bo Hiszpania stoi też wermutami. Zapytałaś mnie o to, co w szklankach i o tym zapomniałem. Widzisz, przyszło mi do głowy dopiero teraz. Wermut to jest jeden z tych napojów, który jest bardzo obecny i to jest napój, który zobaczysz wieczorem na sporej części stolików kawiarniano-barowych. Hiszpanie robią świetne wermuty i mają do tego świetny punkt wyjścia, bo ja spędziłem dość dużo czasu w jednej z wermuterii w Barcelonie i uciąłem sobie pogawędkę z dziewczyną, która tam pracowała. Ona była Włoszką, więc powinna wychwalać pod niebiosa włoskie wermuty. Wręcz przeciwnie, wychwalała hiszpańskie. Zacząłem podpytywać, wiesz, który jej zdaniem najlepszy, a wiedziałem, który najlepszy, bo dostałem cynk z hiszpańskiej ambasady, tak? Więc wiedziałem, który najlepszy. No i sobie w końcu powiedziała, wiedziałem, który najlepszy, nie wiedziałem dlaczego. I właśnie ona opowiedziała mi tę historię. Słuchaj, wermut, który powstaje na bazie wina Pedro Jimenez, czyli bardzo słodkiego wina, które w normalnych warunkach jest wykorzystywane do produkcji sherry. A słuchaj, oni je wzięli i zrobili na nim wermut i dzięki temu nie muszą go dosładzać, bo wszystkie wermuty są dosładzane żeby były słodkie, bo produktem wyjściowym jest wino wytrawne. A tu masz produkt wyjściowy, wino słodkie, wzmocnione i doprawione korzeniami. Słuchaj, no. A, ja nie mogę oczywiście wymienić marki. Znaczy nawet nawet jakbym ją wymienił, to niestety nic by to nie dało. Wermut jest nie do kupienia w Polsce, ale jest absolutnie, absolutnie zjawiskowy, więc o. Alfa Jores, do tego szklaneczka wermutu, słuchaj, i przejdziemy przez święta Bożego Narodzenia z uśmiechem na twarzy.
I tego wszystkim oczywiście życzymy. Bartek Kierzun, autor kolejnej wspaniałej książki Hiszpania do zjedzenia, był moim i państwem oczywiście gościem. Dziękuję ci, Bartku, bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.